Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A w studiu obok, drodzy Państwo, jeszcze mam nadzieję w wakacyjnym nastroju pan senator Jan Żaryn, a także redaktor naczelny dwumiesięcznika w sieci historii. Pierwsza zmiana. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam również bardzo serdecznie, tak, razem z Małgosią, współredaktorem w sieci historii. Byliśmy na wakacjach czterodniowych w pięknej części polskiego krajobrazu, Roztocze, i w pięknej części polskiej historycznej architektury, bo oczywiście w Zamościu też. I jest to perła renesansu ewidentna na mapie nie tylko Polski, ale także na mapie Europy. A uliczka czy strona rynku Ormiańska to bez wątpienia perła w tejże perle dodatkowa do obejrzenia. Wszystkich zachęcam, by odwiedzili wodospady i piękne rzeki i rzeczki tej krainy i lasy, ale żeby też nie zapominać o Zamościu. A także pojechaliśmy do Leżajska po raz pierwszy zobaczyć to piękne sanktuarium i znane na całym świecie organy. I rzeczywiście warto je także zobaczyć. Lud Boży w niedzielę wypełnia kościół i organy grają, choć jak się dowiedzieliśmy od przewodnika, jednego z zakonników, to żeby uruchomić w pełni te organy w Leżajsku, to muszą równocześnie zagrać trzy osoby. Trzech organistów jest dopiero w stanie wypełnić dźwiękiem tę całą przestrzeń.
Czyli która... bez oszczędności w Leżajsku.
Znaczy był tylko jeden organista, uprzejmie informuję, ale niewątpliwie tylko w czasie szczególnych świąt, a niekoniecznie jak przyjeżdża rodzina Żarynów, trzech organistów.
No to tutaj zaskoczenie akurat, prawda? To trzech organistów.
Byli nieprzygotowani. No trudno. Tak jest.
No trudno. Będziemy, drodzy Państwo, mówić o najnowszym numerze dwumiesięcznika w sieci historii, ale wcześniej jeszcze kilka słów na temat tego, o czym mowa w mediach, prawda? Świętokrzyska Ziemia.
Tak. I Brygada Świętokrzyska, jak rozumiem.
Tak,
tak. No rzeczywiście ja będąc też na wakacjach słyszałem i czytałem, sam zresztą w tej dyskusji także uczestniczyłem, polemizując z profesorem Andrzejem Friszkę. Dyskusja, która ma kilka odsłon. Jedna odsłona dotycząca Brygady Świętokrzyskiej to dyskusja merytoryczna między naukowcami i ona jest jak najbardziej pożądana, ponieważ niewątpliwie losy Brygady Świętokrzyskiej były niezwykłe. Dowódca tejże brygady, zgodnie z rozkazem swoich zwierzchników z kolei, czyli komendanta głównego Narodowych Sił Zbrojnych, generała Broniewskiego oraz politycznego zaplecza Brygady Świętokrzyskiej, czyli organizacji polskiej na czele z profesorem Bolesławem, późniejszym profesorem Bolesławem Sobocińskim, podjął decyzję, czyli pułkownik Bohun, by wyprowadzić te ponad 800 liczącą Brygadę Świętokrzyską, ponad 800 liczącą osób, żołnierzy i oficerów, i to z godziny na godzinę, ponieważ w sposób raptowny w styczniu 1945 roku ruszył front sowiecki i było wiadomo, dla brygady było to oczywiste, nie chcę już w tej chwili w to wnikać, w dowodzenie tej tezy, że objęcie brygady przez wojska sowieckie kończyło się dla nich śmiercią bądź łagrami, czyli zakończeniem możliwości walki dalszej o niepodległą Polskę. Brygada Świętokrzysko i Dowództwo Narodowych Sił Zbrojnych OP było w ogóle przeciwne akcji Burza. Uważali, że to jest samo poddanie się Sowietom.
Ale co z oskarżeniami o kolaborację?
No, dlatego, że coś jest na rzeczy. To znaczy, na rzeczy jest to, że Brygada Świętokrzyska nie była w przestrzeni nijakiej, tylko była między frontem niemieckim a sowieckim. Podejmując decyzję o przejściu do generała Władysława Andersa, czyli na zachód, do polskich sił zbrojnych, musieli przejść przez front niemiecki. Żeby przejść przez front niemiecki, mogli albo walczyć z Niemcami, próbowali, zostali natychmiast ogniem potraktowani, także zginął jeden z żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej i pozostali znowu w tej samej rzeczywistości między frontem niemieckim a sowieckim, który już się zbliżał. W związku z tym wysłali emisariuszy i podjęli rozmowy. A rozmowy podjęte z frontowymi wojskami niemieckimi okazały się być wstępem do planu, który Niemcy mieli, a konkretnie Abwera niemiecka, to znaczy wywiad, która to część sił III Rzeszy, kontestując Hitlera, była zainteresowana szukaniem porozumienia z Anglosasami, by doprowadzić jak najszybciej do pokoju separatystycznego w imię nowego zagrożenia, czyli bolszewizmu. I próbowali Brygadę Świętokrzyską wprowadzić niejako jako jeden z argumentów na rzecz takiego właśnie dialogu z Anglosasami. Oczywiście Niemcy nie zdawali sobie sprawy, że Amerykanie w ogóle nie są zainteresowani takim dialogiem, że przyrzekli Stalinowi pokonanie Niemiec i pełną kapitulację, ale dla Brygady Świętokrzyskiej istotne było to, że albo znajdą się w obozach koncentracyjnych, albo podejmą tę grę z Niemcami i podjęli z nią bardzo trudną. Ja w swojej książce poświęciłem Brygadzie Świętokrzyskiej, posłużyłem się takim cytatem jednego z oficerów Narodowych Sił Zbrojnych, taniec na linię nad przepaścią, bo to był taniec na linię nad przepaścią. Jak negocjować z Niemcami, a jednocześnie nie być kolaborantem z Niemcami? Oni nazwali to stanem zawieszenia walki z Niemcami i tak Bohun swoim żołnierzom w rozkazach to tłumaczył. Ale Niemcom nie wystarczyło stan zaniechania wojny z nimi. Niemcy mieli ich pod pełną kontrolą. Na froncie niemieckim oni byli dla Niemców bezużyteczni, jeżeli nie wejdą razem z nimi do walki przeciwko Sowietom. Brygada Świętokrzyska odmówiła, narażając się na ewentualne aresztowanie, odmówiła udziału na froncie, natomiast zgodziła się na przeszkolenie kilkudziesięciu w sumie żołnierzy brygady i zostaną oni zrzuceni jako skoczkowie na zaplecze frontu niemiecko-sowieckiego i tam oczywiście z misją dotarcia do Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych po to, żeby zostały te osoby obdarzone oczywiście zaufaniem przez Bohuna, mogły dostarczyć wiadomość na temat tego, co się dalej z brygadą stało. To wszystko było oczywiście pewną formą wymuszonej współpracy z Niemcami, a jednocześnie szukaniem wyjścia po to, żeby to główne zadanie wypełnić, czyli dotarcie do generała Władysława Andersa. Jak dotrzeć do Andersa i jednocześnie nie zostać zamordowanym ani przez Sowietów, ani przez Niemców. To jest dylemat, przed którym brygada stanęła. I to nie jest dylemat teoretyczny, którym możemy sobie dzisiaj opowiadać na zasadzie mądrego po szkodzie, tylko to był dylemat konkretnych ludzi i konkretnego dowódcy, który miał takie bardzo wąskie możliwości realizacji swojego zadania. No i wypełnił to zadanie. To znaczy ostatecznie w kwietniu 1945 roku, po wypełnieniu tego zobowiązania wobec Niemców, czyli tych trzech grup skoczków, którzy trafili na zaplecze frontu sowieckiego, jeden oddział pieszy także poszedł z powrotem do Polski. To jest osobna historia, co się z nimi działo, bo oni oczywiście byli głównie wyłapywani przez NKWD i UB i znaleźli się w więzieniach, oczywiście oskarżeni o kolaborację z Niemcami. I Dalszy ciąg tejże brygady był taki, że w kwietniu 1945 roku brygadzie udało się praktycznie wyrwać spod kontroli wywiadu niemieckiego i zaczęli współpracować z podziemiem czeskim, ich instruując i dzięki temu samo też i podziemie czeskie, słabiutkie, ale będzie wdzięczne niejako brygadowcom za to, że do nich dotarli. No i ta najbardziej spektakularna akcja z 5 maja 1945 roku, gdzie brygada, wywiad brygady otrzymał informację o istnieniu obozu koncentracyjnego w Choliszowie, gdzie było uwięzionych ponad 1000 kobiet, w tym mniej więcej około 200 Żydówek, ale także były Francuzki, Polki i akcją bardzo dobrze przeprowadzoną, bo Bohun był dobrym dowódcą, tę akcją uderzeniową na Choliszów, zarówno wieś, obóz i obóz koncentracyjny, wyzwolono te kobiety. No, potem, jak się okazało, po aresztowaniu tych 200 SS-manów, mieli oni rozkaz spalenia baraków z kobietami Żydówkami, więc były one na pewno uratowane przez Brygadę Świętokrzyską, o czym one same także potem zaświadczały, gdy Bohun Dąbrowski już we Francji w 1950 roku został przez ambasadę komunistycznej Polski oskarżony o kolaborację z Niemcami i odbył się w Toulonie proces
to
przeciwko...
To większość niezłomnych tak była oskarżona, prawda? O
tak
kolaborację
jest,
z Niemcami,
tak. No
krótki
to,
proces.
To Bohun też był oskarżony o to. W 50 roku w Toulonie odbył się proces sądowy i w tym procesie sądowym między innymi na rzecz Bohuna świadczyły kobiety uratowane przez niego z Choliszowa, francuski pochodzenia żydowskiego, oraz generał Stanisław Maczek, bo on rozumiał, co się wydarzyło w tym 45 roku i jak niełatwy był ten dla nich dylemat związany z chęcią wyprowadzenia ludzi pod szafotu sowieckiego i niemieckiego po to, żeby mogli dalej walczyć o niepodległą Polskę.
Najbardziej zaskakujące jest to, że ci, którzy krytykują ofiarność, bohaterstwo powstańców warszawskich, tak? Mm-hmm. Jak mogli oddać życie? To krytykują również tutaj teraz dylematy
tak
Bohuna.
Jest,
tak?
Tak, że ich uratował. Tak. To też się okazuje, że jest złe.
No to jest dłuższa historia, trzeba wszystko wyjaśnić, panie profesorze, będziemy powracać do tego tematu, ale teraz zbrodniczy sojusz, a więc wojna. Jan i Małgorzata Żarynowie, drodzy państwo, temat miesiąca na stronie 12.
Tak, bo to jest jednocześnie artykuł, który otwiera nam numer w sieci historii, ale także część naszej książki, którą żeśmy wydali i będziemy rozmawiali osobno. Rok 1939, od beztroski do tragedii. Oczywiście bardzo zachęcamy z małżonką do tego, żebyście państwo zajrzeli do tej pracy. Teraz właśnie przed 1 września jest taki dobry moment, żeby się zastanowić nad tym, co się tak naprawdę zdarzyło 80 lat temu. No i cały numer ten w sieci historii jest w zasadzie, czy znaczna jego część temu poświęcona, to znaczy II wojnie światowej, ze szczególnym naciskiem na wydarzenia września 1939 roku. Jeśli pani Ewo pozwoli, to jedną tylko tezę ujawnię, która jest tutaj obecna w tym numerze, w różnych artykułach, bo to jest nie tylko ta znana teza i oczywista, że II wojna światowa wybuchła dlatego, że sojusznicze dwa imperializmy były tym zainteresowane, to znaczy i Hitler, i Stalin, i te 60 milionów ludzi, którzy zginęli w II wojnie światowej, to są ofiary tych dwóch państw. I co do tego nie ma cienia wątpliwości z punktu widzenia naukowego. Oczywiście do dzisiaj świat z punktu widzenia politycznej potrzeby nie chce się na ten temat wypowiedzieć jednoznacznie, ponieważ to oburzyłoby całe konstelacje sojuszów międzynarodowych.
Tak, pan premier powiedział o reparacjach wojennych, prawda?
A no właśnie, to jest oczywiście jak najbardziej temat...
A propos Niemiec, a propos Rosji?
No tak samo, to znaczy my byliśmy zgwałceni przez dwa reżimy, które wymordowały nam obywateli II Rzeczpospolitej, w tym Polaków pochodzenia polskiego 3 miliony i Polaków pochodzenia żydowskiego drugie 3 miliony. To jest rzecz dla strony polskiej oczywista, że ktoś jest za to odpowiedzialny i nie może sobie udawać, że tej odpowiedzialności nie ma. I to jest na pewno reżim III Rzeszy, który był niewątpliwie
żeby
nastawiony.
Żeby to wszystko zostało przekazane 1 września, kiedy oczy świata będą zwrócone właśnie na nas.
Będzie to przekazane. Będzie bez wątpienia. Fakt, że będzie prezydent Stanów Zjednoczonych w Polsce.
Niektórzy chcieli odwołać tę wizytę przecież,
no,
tak?
Niektórzy chcieli, bo są tym zainteresowani. Znowu, no to jest walka, w której my uczestniczymy jako Polska, która wreszcie jako niepodległy kraj
zaczyna
dopomina
przypomnieć.
Się o to, żeby świat rozumiał nasz punkt widzenia. Ten punkt widzenia musi być w związku z tym wyartykułowany. Jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdża do Polski i kamery całego świata są zwrócone 1 września na nasz kraj, to oznacza, że będziemy zmobilizowani tego dnia, żeby od tej daty, od 1 września 2019 roku, nikt nie miał wątpliwości, kiedy zaczęła się II wojna światowa.
Gdzie? Kto kogo zaatakował? Kto
tak
był
jest.
Ofiarą?
Ale i kiedy, pani Ewo? I kiedy? Dlatego, że Francuzi trzymają się daty 1940, Rosjanie 1941, Stany Zjednoczone też przecież mają swoje Pearl Harbor, czyli swoje Westerplatte i Wieluń. To są wszystko wydarzenia, które mają olbrzymie znaczenie dla historii narodów. Natomiast ten historyczny ciąg zdarzeń rozpoczął się 1 września 1939 roku. A dlaczego ta data jest kontestowana jako początek wojny światowej? Ano dlatego, że ta data obciąża nie tylko Niemców i Sowietów.
Ale także sojuszników naszych.
Ale sojuszników. A
tak
co to oznacza?
Tak zwanych sojuszników. Mhm.
Nie, to byli sojusznicy, tylko niedoskonali, delikatnie mówiąc. A na czym polegała, pani Ewo, ich niedoskonałość? Otóż polegała na tym, że poza Polakami nie było takiego państwa w Europie, które by uznawało, że pokój europejski jest wtedy, kiedy jest niepodległa Polska. Proszę sobie teraz to zdanie odwrócić. To znaczy, że można zachować pokój bez niepodległej Polski. No i to myślenie geopolityczne kosztowało ludzkość 60 milionów ofiar. I to będzie trzeba artykułować 1 września 2019 roku.
To myślenie żeby bardzo ograniczone, bardzo egoistyczne.
Przede wszystkim także w sensie utylitarnym nieskuteczne, jak się okazało w praktyce. Więc warto przypominać, że tu na tym terytorium Europy Środkowej ważą się bardzo często w historii XX wieku szczególnie losy nie tylko tych narodów, ale także losy całego świata. I jak ktoś tego nie zrozumie, to może zostać zaskoczony po raz kolejny.
Anioł z dywizjonu 307.
Tak,
na
to niezwykła.
28.
Tak, to niezwykła historia.
A jak anioły to kobiety?
Anioły, kobiety też zawsze. Kobiety są tylko aniołami, rzecz jasna, pani Ewo. Natomiast to jest artykuł młodego względnie historyka, który mieszka w Anglii. Jest Polakiem, który z jednej strony bardzo dzielnie żyje tam i prowadzi swój codzienny życiorys, a jednocześnie odkrywa, że w okolicach, gdzie mieszka, działa się wielka historia dywizjonu 307, który okazało się, że został tam ulokowany i ludność miejscowa jest jak najbardziej rozpamiętująca tamtych Polaków, ich kulturę bycia, ich sposób zachowywania się, to, że pozostawili po sobie bardzo, bardzo dobre opinie. No i nam tutaj autor przypomina, bo my sami niewiele wiemy, co się tam z tymi naszymi lotnikami działo. Poza tym, że byli w chmurach, to jeszcze funkcjonowali w okresie wojny na terenie Wielkiej Brytanii.
I drodzy państwo, w dwumiesięczniku w sieci historii dowiadujemy się, że tak naprawdę niezłomny, ostatni niezłomny ukrywał się do lat 80. XX wieku.
Tak, to jest szczególny artykuł, który bardzo, bardzo państwu polecam, pana Ronalda Werelicha, który rozpoczyna swój artykuł w sposób następujący. Jeszcze w 2014 roku byłem przekonany, że Antoni Dołęga, starszy brat mojej babci, Ireny, zginął w latach 50. XX wieku. Mimo że SB oraz milicja poszukiwały wuja i inwigilowały jego rodzinę jeszcze dużo dłużej. Co jest kluczem tego artykułu? Kluczem jest to, że rodzina odkrywa losy swojego dziadka, pana Antoniego Dołęgi, który, jak się okazało, ukrywał się aż do śmierci w 1982 roku i został pochowany w mogile, która nadal nie rozpoznawała jego tożsamości. I niewątpliwie jedyna strona, która wiedziała, poza, bo rodzina nie wiedziała, że nie zginął jako partyzan, żołnierz wyklęty w latach 50., to Urząd Bezpieczeństwa. I oni go szukali. Natomiast rodzina nic nie rozumiała z tej inwigilacji, która toczyła się wokół nich, ponieważ byli przekonani, że ich kuzyn już dawno poległ na polu w jednej z bitew żołnierzy wyklętych. Taka historia niezwykła, odkrywana...
82 rok?
Tak, tak. Odkrywana przez rodzinę, przez pana Ronalda Werelicha, a sam bohater tej opowieści był żołnierzem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, jednym z ostatnich czynnych żołnierzy w latach 50., który nie zginął, ale podjął decyzję o ukrywaniu się. Takich historii niezwykłych jeszcze mamy w zanadrzu jako historycy. Niewątpliwie nam się jeszcze ujawnią, nam, to znaczy opinii publicznej, tylko musi być historyk do tego dobrze przygotowany, żeby najpierw odkryć całość zjawiska.
Drodzy Państwo, mamy jeszcze inne bardzo interesujące tematy, na przykład Guła Krembertów, Bogusław Kopka, czy wybór Pileckiego. Tutaj jest rozmowa.
Tak, tak. Bo pan profesor Bogusław Kopka, specjalista od historii obozów, zarówno niemieckich, jak i później powojennych sowieckich, i Rembertów to oczywiście jeden tylko z obozów NKWD, który znajdował się na terenie tutaj warszawsko-podwarszawskim i był tym obozem, w którym grupowano żołnierzy Armii Krajowej Narodowych Sił Zbrojnych i stąd transportami w 1945 roku NKWD wysyłało tych ludzi do Związku Sowieckiego, ale oprócz Rembertowa jest to opowieść o innych także obozach znajdujących się na ziemiach polskich, nadzorowanych przez system obozowy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a wcześniej przez NKWD. I przez te obozy przechodziło bardzo wiele różnych ludzi. To byli w latach 45, 6, 7 i dalej ludzie, którzy nie tylko byli czynnymi żołnierzami podziemia, jak na przykład Zrzeszenia WiN, czy NSZ, czy wcześniej właśnie Armii Krajowej. To także byli ludzie opowiadający dowcipy i łapani przez agenturę ubecką. To byli także młodzi ludzie, którzy byli wysyłani na przymusowe prace budowlane czy do kopalń. Ten system obozowy w latach stalinowskich to jest wielka historia cierpienia narodu polskiego za to, że śmiał się wybijać na niepodległość w latach II wojny światowej. Taka zemsta, która dotykała tych wszystkich ludzi. Tu symbolem jest oczywiście August Fildorf, który, jak wiemy, został zamordowany przez komunistów. Nie dlatego, że działał po wojnie czynnie.
Tylko
dlatego, że śmiał być jednym z najważniejszych postaci dowództwa Armii Krajowej i nie chciał po wojnie współpracować z reżimem komunistycznym. On sam uważał, że czynna walka powojenna jest nierealistyczna, bo nie da nam zwycięstwa, a krew zostanie przelana. Natomiast nie wyobrażał sobie kolaborację z okupantami Polski. I za to w gruncie rzeczy został zamordowany. Za to, że jako generał Armii Krajowej nie był w stanie, na szczęście, szanować okupantów.
Panie profesorze, czego się pan spodziewa po tym pierwszym dniu września 2019 roku?
No przede wszystkim spodziewam się, że będzie to ważny dzień w tej naszej bieżącej, uprawianej przez rząd Polski polityce historycznej, ponieważ będą na placu Piłsudskiego osoby istotne dla dzisiejszego życia Europy i świata, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych, pani kanclerz Niemiec. I myślę, że będzie dla nas, Polaków, to sposobność, żeby także przypomnieć sobie różnicę między tym, jak przebiegały uroczystości w 2009 roku w Westerplatte, gdzie, jak pamiętamy, w przemówieniu szczególnie Putina odgrzewany był kotlet układu Ribbentrop-Mołotow i kontestowania traktatu wersalskiego.
Taka
hańbiąca w gruncie rzeczy wypowiedź Władimira Putina, zachęcająca Niemców do współpracy, jeśli chodzi o narrację historyczną dotyczącą genezy II wojny światowej. Warto posłuchać dzisiaj pani Angeli Merkel, bo jestem święcie przekonany, że nie będzie to żadne nawiązanie do tej oferty, tylko wręcz odwrotnie, będzie to wspieranie polskiego punktu widzenia i oby tak się stało. Rzecz jasna, mam taką nadzieję i myślę, że się tu naród polski nie zawiedzie. No a oczywiście obecność prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie, tak jak powiedziałem, tym punktem, czy ważnym z punktu widzenia światowego odbioru tej rzeczywistości, która rozpoczęła się 1 września 1939 roku. Mam także nadzieję, jeszcze ostatnie zdanie, że wybrzmi rzecz, która dla nas Polaków jest oczywista, ale dla świata nie, że ludobójstwo zaczęło się od samego pierwszego dnia wojny. I to ludobójstwo dotyczyło obywateli II Rzeczpospolitej, narodu polskiego i tych wszystkich, którzy cierpieli, byli współobywatelami II Rzeczpospolitej.
I bardzo ważna sprawa, diaspora żydowska w II Rzeczpospolitej była największa w Europie. To na pewno nie przypadek. I ksiądz Henryk Zieliński o tym przypomniał w swoim wstępniaku w tygodniku Idziemy, że chyba nikt oprócz Izraela, oczywiście, nie ma takiego kraju, nie przeznacza tylu środków, co Polska na kultywowanie pamięci o ofiarach Holokaustu.
To jest oczywiste, dlatego że Żydzi byli współobywatelami II Rzeczpospolitej i bez wątpienia ta historia zagłady, która działa się na ziemiach polskich, dotyczy także historii Polski, bo polskich obywateli.
Serdecznie dziękuję. Polecam najnowszy numer dwumiesięcznika w sieci historii. Pan profesor Jan Żarn, senator Rzeczpospolitej, był dzisiaj z nami. Do usłyszenia, panie profesorze. Dziękuję.
Do usłyszenia za tydzień.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.